Tu Radio Kraków Kultura.
Dzień dobry. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Szymon Kloska, związany z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz Festiwalem Literatury dla Dzieci. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A spotykamy się dzisiaj w kontekście właściwie targów książki i trochę Festiwalu Konrada, ponieważ wczoraj odbyło się spotkanie, debata, dyskusja zatytułowana Niechciane dzieci o marginalizacji literatury dziecięcej. No, tytuł jest dość intrygujący, więc wyjaśnijmy na początku, w czym rzecz i dlaczego warto o takich rzeczach rozmawiać?
Warto. Może zacznę od końca i też tytułem wstępu. To spotkanie odbyło się w ramach Kongresu Książki. Kongres Książki to jest coś, co organizujemy po raz już trzeci, o ile dobrze pamiętam, a co zrodziło się z pasma branżowego na Festiwalu Konrada. I to jest taka przestrzeń do rozmowy. Te rozmowy niektóre są otwarte, niektóre są zamknięte, ale przede wszystkim uczestniczy w nich tak zwana branża, czyli ludzie pracujący w sektorze książki i ludzie próbujący nadać mu jakiś kształt. Pamiętajmy o jednej rzeczy, o której my zapominamy, bo ona już trwa bardzo długo. To znaczy w 1989 roku nie tylko w Polsce skończył się komunizm, ale w Polsce bardzo dużo rzeczy się wtedy rozsypało. I rozsypał się sektor książki w drobny mak. I to rozsypanie lat 90. było dość przerażające. Wtedy bardzo dużo rzeczy po prostu przestało istnieć. Przestała istnieć polska literatura dla dzieci, przestał istnieć polski komiks dla dzieci, przestała istnieć polska literatura kryminalna, co z dzisiejszej perspektywy wydaje się niewyobrażalne i tak dalej, i tak dalej. I my sobie to wszystko powolutku odbudowywujemy. Niestety bardzo często te zmiany zachodzą tylko i wyłącznie oddolnie, ale staramy się też naciskać na decydentów, a to na szczeblu samorządowym, a to na szczeblu centralnym, żeby tą przestrzeń sektora książki, która jeszcze ciągle wymaga bardzo znaczących i systemowych rozwiązań, ogarniali. I jednym z takich aspektów wydaje się absolutnie najkluczowszym jest to, o czym rozmawialiśmy wczoraj, czyli książka dziecięca, książka dla młodego, najmłodszego czytelnika. Mówimy o kryzysie czytelnictwa w Polsce. Mówimy o tym, że czytelnictwo jest istotne, chcemy je rozbudowywać i tak dalej, i tak dalej. No należy zacząć od tych nawyków sięgania po książkę jak najwcześniejszych, przedszkola, edukacja wczesnoszkolna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast powiedziawszy to wszystko, zapraszam panią redaktor i państwa do małego eksperymentu myślowego. Jak sobie zaczniemy wyliczać w głowie ilość nagród literackich, które przychodzą nam do głowy, tak w pierwszym odruchu, ilość festiwali literackich, które przychodzą nam do głowy, ilość publikacji albo audycji radiowych, czy publikacji medialnych, czy programów telewizyjnych poświęconych literaturze, to ile z nich będzie dedykowana właśnie literaturze dziecięcej? Jest to liczba marginalna. To znaczy, chyba że jesteśmy ekspertami, tym się zajmujemy, jesteśmy w stanie wyliczyć kilka niszowych wydarzeń, czy jakieś niszowe pisma, w których specjalistyczne, zresztą dodajmy to, w których na przykład recenzje książki dziecięcej się na bieżąco pojawiają, no to okazuje się, że te liczby są żenująco wprost małe. I stąd ten tytuł. Stąd tytuł Niechciane dzieci, bo rzeczywiście na poziomie czy to polityki państwa, czy aktywności samorządowców, czy mediów prywatnych, publicznych, jakie one by nie były, zachowujemy się, jakbyśmy o literaturze dla dzieci nie chcieli rozmawiać, jakby nie było na to miejsca, jakby nie było też ludzi, którzy są to w stanie robić, bo nie zadałem pytania na przykład o to, ile wyższe uczelnie w Polsce kształcą ekspertów, którzy no właśnie na literaturze dla dzieci się po prostu znają. Tego akurat nie ma tak mało, ale wydaje mi się, że mogłoby być dużo, dużo więcej.
Pytanie jest zasadnicze, z czego właściwie to wynika, bo mówi pan o tym, że rzeczywiście ta literatura dla dzieci i młodzieży, właściwie bardziej nawet dla dzieci, bo mam wrażenie, obserwując ostatnio rynek czytelniczy, że ta literatura młodzieżowa przechodzi pewien renesans, że na nowo młodzi czytelnicy sięgają po pewien rodzaj literatury, zresztą to się nazywa young adult i o tym możemy sobie też za chwilkę pomówić, ale skupiając się już na tej literaturze dziecięcej, no właśnie, dlaczego tak jest? Czy to rzeczywiście historia doprowadziła do marginalizacji literatury dziecięcej, czy być może my sami gdzieś zepchnęliśmy ją na margines, no bo przecież książeczki dla dzieci często traktowane są przez nas dorosłych jako element zabawowy, jako prezent na urodziny, bądź na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. No więc,
to w najlepszym wypadku.
Tak. Gdzie tkwi przyczyna tego stanu rzeczy?
I w jednej rzeczy, i w drugiej, i w trzeciej, czwartej, piątej, szóstej. To znaczy historia na pewno. To jest tak... To rzeczywiście jest jakoś tam trudno i przykro myśleć o tym, co było, a co będzie. Ale ponad wszelką wątpliwość jednak było tak, że jakieś systemowe rozwiązania, które ogarniały tą przestrzeń sektora książki dedykowanego literaturze dziecięcej w PRL-u były zbudowane. Można rzeczywiście było im dużo tam zarzucać, że były niewydolne, że były... Wiadomo, że były PRL-owe, tak? Że nie było pełnej wolności, że to było odgórnie sterowane, bla, bla, bla. Natomiast były, pamiętamy Promyczki, pamiętamy Światy Młodych, pamiętamy Świerszczyki, pamiętamy, to jest okres, złoty okres polskiej ilustracji dziecięcej, no ale też pamiętamy Niedziurskich, Bachdajów, pamiętamy tą kapitalną literaturę, która się wtedy tworzyła i jednego z najwybitniejszego artystów książki dziecięcej światowego XX wieku, Bohdana Butenko, który przecież tam w tamtym okresie odwalił całą masę dobrej roboty. I na pewno w okresie transformacji to wszystko zostało pogrzebane, jak wiele innych rzeczy zresztą, taka była konieczność historyczna, nazwijmy to na potrzeby naszej dzisiaj rozmowy i tak się stało. I trudno nie płakać nad tym rozlanym mlekiem, należy nad nim płakać, ale należy też coś konkretnego zrobić. To znaczy pewne jednak strukturalne i systemowe rozwiązania zaproponować. Ja wielokrotnie powtarzam to, że do dziś nie jest w sposób ostateczny i systemowy rozwiązana kwestia obecności książki dziecięcej w przedszkolach. Jest to coś, co jest puszczone. Są przedszkola, gdzie tych książek jest tyle, co na lekarstwa. Są przedszkola, które mają jakieś tam biblioteczki. Natomiast to jest wszystko wynikiem jakichś tam oddolnych działań, a nie systemowych rozwiązań. To, o czym pani wspomniała, czyli obecna moda na young adult książki, jest rzeczywiście ciekawa, ale to też jest trochę wypadek przepracy. Częściowo to wyszło z Wattpada, częściowo to wyszło ze światowych mód, częściowo to wyszło z popandemicznej, czy właśnie po pandemicznej sytuacji, która zmusiła rzeczywiście rzesze czytających do sięgnięcia po książki, które no właśnie częściowo się rodziły na platformach takich jak Wattpad. Ale to są sprawy drugorzędne. Też nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o tym, że my jednak jesteśmy, my czytelnicy, my zajmujący się literaturą, my zajmujący się sektorem książki, ciągle jeszcze, to na szczęście się zmienia in plus, ale ciągle jeszcze grzeszymy jakimś tam elitaryzmem, jakimś tam dzieleniem literatury, na tą prawdziwą, nieprawdziwą, na tą popową, niepopową. Literatura gatunkowa, komiks przez lata były i są w dalszym ciągu, w mniejszym stopniu na szczęście, traktowane po macoszemu. Też niechciane, tak? To znaczy, jakimś to wydarzeniem było przyznanie Nagrody Literackiej Nike dla Radka Raka za książkę, która się ocierała o fantastykę. Rzecz, która powinna być naturalna, to nikogo nie powinno dziwić. Więc tak, powody są historyczne, powody są społeczne. Natomiast myślę sobie, że ciekawsze i wszystkim znane są powody, dla których tak nie powinno się dziać. To znaczy my, jako społeczeństwo, ponad wszelką wątpliwość dostrzegliśmy, że jest to istotny sektor książki. Jestem przekonany, że zarówno w branży, ale i w górnolotnie mówiąc społeczeństwie jest gotowość na to, żeby się tym tematem na poważnie zająć i coś zmienić. I pamiętajmy, że przed obecnym boomem na literaturę dla młodych dorosłych mieliśmy do czynienia z, no właśnie, z renesansem, czy z rezurekcją, ze zmartwychwstaniem polskiej literatury dla najmłodszego czytelnika, która odbyła się za sprawą małych, często rodzinnych, często malutkich właśnie oficyn wydawniczych, z których ogromna większość już dziś nie istnieje, ale które zbudowały markę niesamowitą, markę, która wielokrotnie wracała z Bolonii, więc z największych targów książki dla dzieci, z całą masą nagród. Markę, która po tym impecie pierwszej dekady rozwoju teraz przechodzi przez jakiś może nie kryzys, ale na pewno jakąś tam stagnację i trochę nie wie dalej, w którym kierunku się rozwijać. Być może właśnie dlatego, że brakuje jej wsparcia. Brakuje jej wsparcia w postaci poważnej, publicznej rozmowy, ale stałej, nie od przypadku do przypadku.
No właśnie, niejednorazowej także, jak choćby ta, która miała miejsce wczoraj. Podczas tej wczorajszej debaty rozmawiał pan z takimi osobami jak Aleksandra Byrska, Jadwiga Jędryas, Paulina Małochleb, Joanna Olech i Katarzyna Rerych. To są postaci rzeczywiście związane z tym światem literackim, w szczególności z wydawnictwami, które wydają literaturę dla dzieci i młodzieży. No i zastanawiam się nad efektami, nad wnioskami, które oczywiście udało się wyciągnąć z wczorajszej dyskusji, a które to warto byłoby przekształcić w narzędzia, którymi to można byłoby się posłużyć, by te sytuacje na rynku literatury dla dzieci i młodzieży na rynku polskim zmienić. Czyli prosto, panie Szymonie, jakich rozwiązań nam trzeba?
No, użyję tego słowa, które może jest mało konkretne i niewiele znaczy. Rozwiązań systemowych, to na pewno i ponad wszelką wątpliwość. Systemowych, a więc wprowadzanych na poziomie centralnym na stałe i później być może wzmacnianych na poziomie samorządów. Takie rzeczy jak uregulowanie książki obecności książki w przedszkolach. Takie rzeczy jak chociażby programy ministra, które dedykowane byłyby literaturze dziecięcej. Nie na zasadzie jedna z wytycznych do programów ministra, tylko rzeczywiście programy dedykowane literaturze dziecięcej. Być może też inne rozwiązania mogłyby być poczynione na tym szczeblu centralnym. Mamy 10, o ile dobrze pamiętam, tytułów tak zwanych pism patronackich, a więc wydawanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wśród nich nie ma żadnego dedykowanego literaturze dla najmłodszego czytelnika. Może to powinno się zmienić. I to jest na pewno coś, na co my czekamy, o czym my też krzyczymy, bo osoby, które wczoraj brały udział w rozmowie przeze mnie prowadzonej, no to są osoby, które są świadome tych potrzeb i które wielokrotnie publicznie zabierały w tej sprawie głos, a to są też osoby, mówiąc delikatnie, przekonujące i stanowcze, więc myślę sobie, że to są głosy trudne do zignorowania i może po prostu coś z tego będzie. To też jest tak, że na przykład istniejąca antena Polskiego Radia, która jest dedykowana dzieciom, jest anteną, która jest w permanentnym stanie kryzysu finansowego i właściwie tam nie ma nowych programów. Jest ich bardzo, bardzo mało i to są rzeczy, które stosunkowo prosto i małym kosztem można by zmienić. Najtrudniejsze są takie rzeczy, których nie można zmienić decyzją, których nie można zmienić ustawą, tylko które należałoby zmienić w świadomości ludzkiej. I wydaje mi się, że tu jest pies pogrzebany trochę, prawda? To znaczy, jeżeli budujemy politykę na poziomie regionalnym, politykę kulturalną miast, gmin, powiatów i tak dalej, bardzo często zapominamy o tym, że ta kultura dla najmłodszego odbiorcy, w tym książki przede wszystkim, muszą być jej istotnym elementem. Obserwowaliśmy też, co też wydarzyło się oddolnie, jest właśnie taką jaskółeczką, być może zwiastującą dobrą zmianę, czy dobre zmiany po prostu, że na przykład duża ilość festiwalów kulturalnych adresowanych do dorosłego odbiorcy stara się, Festiwal Konrada jest tu jednym z przykładów, też generować program osobny, towarzyszący, który jest właśnie dedykowany temu najmłodszemu odbiorcy. Festiwal Konrada ma jakiś autorski pomysł na siebie. Jest marką, która wiadomo czego chce. Więc może wykorzystać te pomysły programowe, które już w ramach jego funkcjonują, żeby stworzyć program dla dzieci, który będzie inny, osobny, konradowski mówiąc najprościej. Nie? I każdy każda, każda impreza, która ma jakąś tam tożsamość merytoryczną, może podobne rzeczy robić. Na Konradzie to się zresztą fenomenalnie udaje, bo te spotkania cieszą się ogromną popularnością.
Przypomnijmy, że Festiwal Konrada trwa do jutra, więc warto zajrzeć do programu i poszukać właśnie tych wydarzeń dedykowanych młodym odbiorcom. Mówi pan o tym, że ta literatura dziecięca i młodzieżowa nie jest recenzowana w opiniotwórczej prasie, rzadko pojawia się w audycjach radiowych czy telewizyjnych, a nazwiska laureatów i laureatek prestiżowych nagród nie przebijają się do opinii publicznej. Tutaj tylko jeszcze nadmienię, że Radio Kraków Kultura i Radio Kraków dbają bardzo o to, żeby tę literaturę dziecięcą promować.
Tak, zawsze zresztą. Tu pozdrowienia dla redaktor Barbary Gawrylu, która zresztą jest członkiem kapituły Nagrody Ferdynanda Wspaniałego i wspaniałą osobą.
Więc można powiedzieć, że jesteśmy pewnym wyjątkiem w tej całej materii, ale jest coś w tym, o czym pan opowiada, ponieważ Agnieszka Minkiewicz z wydawnictwa literackiego, z którą miałam przyjemność rozmawiać w ubiegłym tygodniu, a która to odpowiedzialna jest za promocję literatury dla dzieci i młodzieży, wspominała o tym, że wydawnictwa szukają, które wydają tego typu literaturę, szukają wsparcia u blogerów, u influencerów, że to jest taki kanał promocji, który rzeczywiście jest skuteczny i trafia do tych rzeszy odbiorców, młodych czytelników, ale też i ich rodziców. Pytam już tutaj o nie tyle systemowe rozwiązania, bo niekiedy nie są one od nas w pełni zależne, ale też i o kreowanie tych gustów młodych czytelników, ale i ich rodziców. No bo to przecież najczęściej rodzic jest tym pierwszym przewodnikiem po świecie literatury. Jak zwrócić uwagę już poszczególnych odbiorców na literaturę dla dzieci i młodzieży?
Tak, i to się dzieje fantastycznie w blogosferze, w mediach społecznościowych, na Instagramie i tak dalej. Tego jest bardzo dużo i coraz więcej i bardzo to cieszy. To są mamy, to są tatusiowie, bywa, że starsze rodzeństwo, które się pochyla nad literaturą dla dzieci. To jest bardzo też przydatny instrument marketingowy dla wydawców, ale pytanie, które my musimy sobie zadać, czy mechanizmy rynkowe nam wystarczą? No i odpowiedź brzmi ponad wszelką wątpliwość. Nie. Na Festiwalu Konrada też mieliśmy rozmowę o krytyce literackiej w ogóle, która jest w bardzo trudnej sytuacji z wielu powodów dziś. Natomiast wydaje mi się, że jest potrzeba. Jest potrzeba nie tego, żeby budować kanon, bo kanony to się budowały w XIX wieku, ale jest potrzeba naprawdę merytorycznej rozmowy prowadzonej przez osoby z odpowiednimi kompetencjami o literaturze dla dzieci. I to się wydarzy, jak tylko sobie uzmysłowimy, z czym my mamy do czynienia. I aż mi głupio to mówić, ale pamiętajmy, że my mówimy o literaturze dla dzieci, ale o literaturze, która de facto budowała społeczeństwa. To znaczy, kto nie czytał Astrid Lindgren, kto nie czytał Muminków Tove Jansson, kto nie czytał Alicji w Krainie Czarów, Olga Tokarczuk, Wojciech Mann, to są wszystko ludzie, którzy współtworzą współczesny krajobraz polskiej literatury dla dzieci. To rzeczywiście mamy do czynienia, nie wiem, teraz Zadie Smith mi jeszcze nagle przyszła do głowy, ale mamy do czynienia nie tylko z niezwykle interesującymi tekstami, które na stałe się wpisały w kanon literatury światowej w ogóle, ale też po prostu najwybitniejsi twórcy kultury i literatury współtworzą ten krajobraz literatury dla dzieci i on wymaga poważnej dyskusji. To, co dzieje się w blogosferze, to, co dzieje się na mediach społecznościowych jest fantastyczne. Dzieje się też częściowo dlatego, że literatura dla dzieci bywa niechciana. Nie ma kanałów, które byłyby stabilne, które byłyby stałe i trwałe. To też jest często tak, że ta blogosfera jest zróżnicowana i też się zmienia, bo są blogi, które się pojawiają i znikają jak supernowe, no bo mamusiowie i tatusiowie w pewnym momencie te książki przestają po prostu czytać, bo dzieci wyrastają, więc już tak się nie chce o nich pisać i się ich nie recenzuje. Pamiętajmy, że w ogromnej większości te rzeczy też powstały po prostu z desperacji. Powstały z tego, że w sieci nie było odpowiedniej ilości informacji, a też pamiętajmy o tym, że mamy do czynienia z czytelnikiem, który nie jest rozleniwiony, który nie jest przypadkowy. To nie są ludzie tacy jak pani redaktor i ja, którzy gdzieś pomiędzy jedną a drugą robotą, pomiędzy jednym a trzecim obowiązkiem znajdujemy chwilę, żeby przeczytać książkę. Tylko dzieciaki czytają, jak czytają, bez przerwy. I tu trzeba mieć kilka książeczek, do kilkunastu książeczek, wręcz tygodniowo. To są małe, krótkie pozycje i bardzo często sami dochodzimy do dna półek w naszych lokalnych bibliotekach i szukamy tego dalej. I żeby szukać roztropnie, też przy ograniczonej ilości czasu, jaką wszyscy mamy, szczególnie rodzice, no to warto mieć właśnie odpowiedzialne i sensowne źródła, do których można by sięgnąć. Pomijając wszystko inne i pomijając właśnie te takie utylitarne, ale kluczowe i potrzeby na już i na teraz, no to też jest tak, że poważne pochylanie się nad literaturą dla najmłodszych strasznie dużo mówi o nas. Jedna z fajniejszych, ciekawszych tekstów, na przykład o pandemii, które ja widziałem, pojawiły się właśnie w przestrzeni literatury dla dzieci, która zresztą nie od dziś jest czytana tylko i wyłącznie przez odbiorcę dziecięcego. Dostojewskiego się czyta z reguły po 20. Natomiast Astrid Lindgren się czyta całe życie. I na tym polega różnica i o tym pamiętajmy.
No właśnie, mówi pan o źródłach. Tak myślę teraz już z perspektywy rodziców tych małych dzieci w szczególności. Gdzie tych źródeł właściwych, dobrych, wskazujących na te niezwykle ważne jakościowo, merytorycznie książki, gdzie ich szukać w tej całej przestrzeni, o której dziś rozmawiamy.
No właśnie, z tym jest problem. Jeżeli spojrzymy na media głównonurtowe, tak zwane, na media mainstreamowe, to jest tego bardzo mało, co kot napłakał. Najczęściej takie rzeczy się wydarzają przy okazji jakichś rocznic albo jakichś wydarzeń fenomenalnych, czyli na przykład dostajemy 18 tłumaczenie Alicji w Krainie Czarów, którego autorką jest profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, a autorką ilustracji jest Tove Jansson, jest to pierwsza edycja i wtedy rzeczywiście nie można tego zignorować, jest to wydarzenie, marketingowo też to jakoś jest prosto do ugryzienia. Natomiast generalnie nie ma, jest posłucha i rzeczywiście dedykowane audycje radiowe jakimś cudem są nie tylko w Radiu Kraków, ale szczególnie w Radiu Kraków, są jakąś taką wysepką w tym morzu nieurodzaju i to jest fajna rzecz. Wspomniana przez panią redaktor blogosfera jest też takim miejscem i pewnie każdy rodzic ma swoje ulubione blogi, ma swoje ulubione internetowe polecajki. Mi rzeczywiście brakuje takich poważnych i stałych miejsc, do których można by się zwrócić. To lata temu, dekady temu, takim pismem na pewno był Gulliver. Pismo pod tytułem Rims przejąć próbowało i nawet z powodzeniem momentami przejmowało tą rolę. I to było takie pismo dedykowane literaturze dziecięcej, które jednak jest nieregularnikiem i ograniczenie dostępnym, aczkolwiek na witrynie internetowej tam można znaleźć parę fajnych tekstów. I nie wierzę, że to mówię, ale powiem to, bo tak naprawdę dla całej masy rodziców to przede wszystkim wielkomiejskich niestety, bo to się zdarza głównie w wielkich miastach, są mądrzy i kompetentni księgarze. Tych księgarni dedykowanych książce dziecięcej jest coraz mniej. W Krakowie to jest znana chyba wszystkim rodzicom fantastyczna jedynka, gdzie po prostu wielokrotnie byłem świadkiem, że wpada tam zdyszana mama, tudzież zdyszany tata i pytają 6 lat, chłopiec lubi coś tam, książkę poproszę szybko. I pani po prostu bez sekundy zastanowienia podsuwała właściwą lekturę pod rękę. Jedną rzecz, żeby też nie być takim narzekaczem cały czas, jedną rzecz, którą trzeba rzeczywiście odnotować i zauważyć, że się zmieniła in plus. Dla odmiany, przede wszystkim w małych i średnich wielkości miastach, no to biblioteki publiczne. I rzeczywiście te działy dla dzieci i kompetentne, przede wszystkim panie bibliotekarki, bo to jest chyba najbardziej sfeminizowany zawód w Polsce ciągle jeszcze, wiedzą, czego potrzeba. Te zakupy są czynione, zakupy biblioteczne, wielokrotnie mądrzej niż to jeszcze było dekadę czy 20 lat temu. Jest tam cała masa fajnych, ciekawych nowości i widać też taką otwartość na książki, które są a to ryzykowne, a to radykalne, a to są komiksami, co jeszcze, no właśnie parę dekad temu, bo nie do pomyślenia. I rzeczywiście tam jest taka świadoma działalność, żeby z jednej strony dać dzieciom to, czego chcą, czyli w dalszym ciągu, no nie może w bibliotekach publicznych zabraknąć Kaczora Donalda, bo dzieciaki po prostu te komiksy czytają, ale bardzo dobrze, że koło nich są komiksy, które są trochę ambitniejsze i trochę lepsze i są też książki, które, no właśnie, poszukujący rodzic może tam znaleźć i pójść z nimi do domu z przekonaniem, że poszerzy horyzonty literackie swoich pociech.
Ponadto biblioteki otwierają się też na wszystkich odbiorców, i młodszych, i starszych, i dojrzałych, bo organizują różnego rodzaju wydarzenia po to, żeby zaprosić tych właśnie bywalców do swoich włości. Panie Szymonie, kończąc już właściwie naszą rozmowę, wspomnieliśmy o literaturze young adult. Powiedział pan, że to właściwie trochę przez przypadek ta literatura zaczęła się cieszyć taką popularnością. No więc pytanie, czy potrzeba nam takich przypadków? Czy jesteśmy w stanie określić czas, kiedy to literatura dziecięca będzie traktowana poważnie?
Wydaje mi się, że to jest proces i że to po prostu będzie się wydarzało. Rzeczywiście tu krzyczenie z naszej strony jest konieczne, bo na jakieś zmiany systemowe, odgórne należałoby czekać, należałoby oczekiwać. To, co się wydarzyło z tak zwanymi książkarami, czyli z tymi autorkami, które wyszły z platformy Wattpad, jest fenomenem, który trwa trzeci rok i rzeczywiście wprawia nas wszystkich w osłupienie, ale też nie dajmy się zdominować tylko i wyłącznie tym. Pamiętajmy o tym, że w ogóle literatura dla tego nieco starszego czytelnika, dla młodych dorosłych jest w Polsce niezwykle ciekawa. Poza to też jest bardzo trudne, prawda? Określić, kiedy kończy się dzieciństwo, kiedy zaczyna się nastolectwo, jeżeli chodzi o konsumpcję kultury. Tak. To jest strasznie płynna granica. No i pytanie, dla kogo pisze na przykład fenomenalny Marcin Szczygielski. No, pisze właśnie dla jednych i dla drugich. Z Oksaną Jędrzejewską Wróbel podobnie. Więc tak, takich przypadków potrzebujemy, takie przypadki na szczęście się zdarzają, ale też liczmy właśnie na rozwiązania systemowe i też wspierajmy swoją obecnością, dobrym słowem, te rzeczy, które już się wydarzyły i wydarzać będą 14-19 listopada, to przypominam, w Krakowie jubileuszowa edycja Festiwalu Literatury dla Dzieci, na niej przyznanie nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego. To festiwal, który odbywa się przede wszystkim w Pałacu Potockich i w Centrum Manga i w różnych tajemniczych przestrzeniach Krakowa, ale również w przestrzeniach Biblioteki Kraków. Też festiwal, który stara się walczyć o jakieś systemowe zmiany, ale też na przykład od lat zajmuje się wspólną rozmową z bibliotekarzami i nauczycielami o literaturze, co jest z jednej strony próbą podniesienia kompetencji zawodowych tychże, a z drugiej strony jakimś takim fajnym probierzem, papierkiem lakmusowym, który sprawdza, jakie są potrzeby, jakie są zagwozdki, jakie są problemy tych, którzy są na pierwszych liniach tego frontu, czyli nauczyciele i bibliotekarze, bo nasze dzieci zmieniają się bardzo szybko i te pokolenia co pięciolatkę wydają się być od siebie fundamentalnie inne. Za sprawą, mówimy, że nowych technologii, ale nie tylko. I tak naprawdę to najcięższe uderzenie spada, poza tym, że na rodzicielskie głowy, to właśnie na głowy nauczycieli i bibliotekarzy i taka rozmowa o tym, jak sobie z tymi różnymi sprawami radzić i jak na przykład to też fenomenalnie się przekłada na wybory czytelnicze. To znaczy, jeżeli ktoś czyta mangę, to nie znaczy, że na tą mangę jest skazany, tylko dobry bibliotekarz czy dobry nauczyciel powinien wskazać, z czym konkretna manga może się rymować literacko. Tak, że od jak już się przeczyta wszystkie tomy Świata Dysku, Terry'ego Pratchetta, czy całą rodzinę Bonnet, to co dalej? No i dalej jest po prostu nieskończona przestrzeń fenomenalnych książek, z których należy po prostu wyłuskać te, które najlepiej by rezonowały z taką młodą osobą. I tego sobie wszystkim życzmy, bo ta młoda lektura powinna być przede wszystkim źródłem gigantycznej przyjemności i fantastycznych literackich doświadczeń, bo nic z nami tak intensywnie nie zostanie już nigdy później, jak to pierwsze spotkanie z dziećmi z Bullerbyn.
No właśnie, i tego sobie życzmy, tego obcowania z literaturą już od najmłodszych lat. A o literaturze dla dzieci i młodzieży w Radiu Kraków Kultura opowiadał dziś pan Szymon Kloska, związany z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz Festiwalem Literatury dla Dzieci. Panie Szymonie, bardzo dziękuję za rozmowę.
To ja bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia na Festiwalu Literatury dla Dzieci już wkrótce.
Nie słuchałeś naszej audycji? Masz ochotę posłuchać raz jeszcze? Żaden kłopot. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.